Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Elżbieta Wozowczyk-Leszko, witam Państwa. Kancelaria Radców Prawnych Bójko i Sztejna w Zielonej Górze na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych opracowała poradniki dla przedsiębiorców i radców prawnych dotyczące tzw. ustawy antykryzysowej. Jaką tematykę obejmują w sądownictwie i urzędach, jakich form pomocy przedsiębiorcom i pracownikom dotyczą, rozmawiać będziemy właśnie dzisiaj, już za chwilę. Prawdopodobnie już słyszę doktora Przemysława Sztejnę. Witam panie doktorze bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Jest z nami również pan Piotr Kania-Kaniowski. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panu bardzo serdecznie. Panowie wchodzili w skład zespołu tworzącego ten poradnik. Tak. Proszę opowiedzieć, jak to było i jaki wkład właśnie lubuscy prawnicy mają, jeśli chodzi o ten ogólnopolski poradnik.
Tak. Po pierwsze, inicjatywa takiego poradnika dla przedsiębiorców, ale też również radców prawnych, bo przecież radcy prawni to też w większości, czy w głównej części również przedsiębiorcy, wyszła z władz krajowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, a dokładnie OPSIL, to jest taki ośrodek badań, studiów i legislacji działający przy władzach krajowych, podjął właśnie taką inicjatywę stworzenia poradnika, właściwie dwóch poradników, jednego dedykowanego wprost dla radców prawnych, a drugi dla przedsiębiorców. No, uznano, krótko mówiąc, że ta sytuacja jest tak wyjątkowa, można powiedzieć, że dramatyczna, że i przedsiębiorcy potrzebują wsparcia i tutaj władze i ośrodek jakby zajęli się tematem, jak to się mówi. Monitorowaliśmy pracę w Sejmie i w Senacie. Przyznam szczerze, że to była praca nawet po nocach, bo sama ustawa bodajże trafiła pod porządek obrad w sobotę, a w ekspresowym tempie w poniedziałek już był projekt przesłany w niedzielę już był przesłany do Senatu. Poradnik składa się jakby z dwóch części i obejmuje takie najważniejsze rzeczy, które wprowadza ta tarcza czy ustawa antykryzysowa, tak? Wspomina o kwestiach związanych z relacji pracownik-pracodawca, o możliwościach, które pracownik musi znosić albo pracodawca, który może wobec niego wprowadzić, czyli tak zwany przestój ekonomiczny. Mówi też ten poradnik od strony takiej formalnej, czyli do kogo kierować wniosek, jak on powinien wyglądać. Staraliśmy się jakby skupić na kwestiach takich praktycznych, bo gąszcz tych przepisów, no to jest nawet trudne do przebrnięcia przez fachowców, żeby te przepisy wyłuskać i żeby znaleźć te, które są najważniejsze, krótko mówiąc, do funkcjonowania w tej chwili w gospodarce, tak, wśród przedsiębiorców.
No rzeczywiście te przepisy się zmieniają bardzo dynamicznie, a przynajmniej no tak, takie mamy wrażenie, śledząc relacje w mediach dotyczące właśnie działalności różnych przedsiębiorstw, ich trudnej sytuacji. Czyli dzisiaj nasi słuchacze, którzy są przedsiębiorcami i pracownikami, mogą dowiedzieć się na przykład o zmianach w organizacji pracy, o tak zwanych postojowych, dofinansowaniu dla samozatrudnionych i zleceniobiorców między innymi?
Tak, dokładnie. Jeśli oczywiście służymy tutaj pomocą, no w tej chwili jest taki gorący okres dla wszystkich, że no bardzo dużo telefonów jest, maili właśnie związanych z tymi sprawami. Staramy się tutaj na bieżąco to wszystko jakby pomagać.
No tak? Właśnie, ponieważ mamy dwie linie telefoniczne zajęte i chwilowo słuchacze nie mogą dzwonić, to proszę powiedzieć, o co najczęściej pytają zainteresowanie? Pan mecenas Kania-Kaniowski może powie.
Najczęściej pytania przedsiębiorców dotyczą przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy, za czym idzie możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Podejrzewam, że te pytania najczęściej dotyczą właśnie tej formy pomocy, ponieważ ona dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. Natomiast wiele innych form pomocy skierowanych jest tylko do najmniejszych przedsiębiorców. Nie mogą z nich korzystać na przykład przedsiębiorcy średni bądź ci, którzy mają status dużego przedsiębiorcy. A jest to też daleko idąca forma pomocy, bo pozwala ona jednocześnie wprowadzić rozwiązania wewnątrzzakładowe, czyli ustanowić tak zwany przestój ekonomiczny albo wprowadzić obniżkę wymiaru czasu pracy, co już jest pewną oszczędnością, czasem daleko idącą dla pracodawcy, ponieważ wypłaca pracownikom mniejsze wynagrodzenia. Dla pracownika niewątpliwie jest to pogorszenie jego warunków pracy płacowych, natomiast zyskiem jest to, że być może nie są wtedy pracodawca nie jest zmuszony do zwolnień, co też jest teraz bardzo prawdopodobne. Natomiast dalszą pomocą dla pracodawcy w tym przypadku jest możliwość ubiegania się o dofinansowania do częściowe oczywiście, tak, do tych wypłacanych wynagrodzeń. Dlatego to jest, myślę, teraz jedna z tych najważniejszych form pomocy, których przynajmniej tutaj w tym zakresie, w jakim mam możliwość pomagać przedsiębiorcom, najczęściej właśnie pytania dotyczą tej formy.
No co trzeba zrobić w pierwszym kroku? Bo zakładamy, że większe przedsiębiorstwa mają swoich radców prawnych, przynajmniej jakieś wsparcie ze strony prawników. Natomiast, nie wiem, pani ze straganem warzywnym raczej to jest mniej prawdopodobne. To co trzeba zrobić w pierwszym rzędzie, żeby starać się, czy uzyskać taką pomoc finansową, wsparcie?
No to wszystko zależy właściwie, kim jesteśmy.
Właśnie.
Przeprowadzić trzeba by pewną taką analizę dotyczącą, z jaką osobą mamy do czynienia. Tak? Bo ta pomoc jest skierowana i do osób, które są pracownikami w jakiejś tam, powiedzmy, pośrednio. Kierowana jest do pracodawców, to jest druga kategoria osób, do których ta pomoc jest skierowana. Osób samozatrudnionych i osób, które wykonują umowę zlecenie. Tak? Jeżeli mamy ten przykład, o którym pani wspomina, pani redaktor, dotyczący osoby, która ma...
Sklep z warzywami. No tak, jadąc do pracy widziałam, że są otwarte warzywniaki.
Dokładnie. Więc tutaj przede wszystkim to trzeba by się zastanowić na jakby dwoma formami. Pierwsza pomoc to jest zwolnienie ze składek ZUS. Tak? To jest sytuacja, w której przez miesiące, marzec, kwiecień, maj, zwolniono te osoby, które są takimi najmniejszymi przedsiębiorcami, tak? Od ZUS-u. Tak? Tutaj oczywiście jest wymagane złożenie wniosku, jest konieczność raportowania o tym, czyli składania tych deklaracji związanych ze składką ZUS-owską. Drugą taką formą pomocy dla tych osób zatrudniających się, tak? Czyli samozatrudniających się, to jest tak zwane świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. To jest też skierowane dla osób, które realizują umowę zlecenia, tak? Czyli są jakby zleceniobiorcami. I w takim przypadku w tej chwili, jakby mówię to w kontekście tych planowanej zmiany, w tej chwili te świadczenie postojowe dla tych osób prowadzących działalność gospodarczą i tych zleceniobiorców jest jednorazowe. I tak jak wspomniałem, to jest w kwocie 2080 zł. Przy czym akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, trzeba wykazać pewne przesłanki. Czyli w tym przypadku ta pani, która prowadzi ten stragan, ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale i tu pierwszy wariant, nie może realizować w pełnym zakresie tych swoich usług, musi wykazać spadek przychodu o 15%. Czyli musi podać miesiąc, na przykład marzec, w którym miała przychód w wysokości jakiejś określonej kwoty, pokazać później miesiąc następny, kwiecień, i jakby wykazać, że ten spadek nastąpił o 15%. I wtedy w takim przypadku taka osoba może otrzymać to świadczenie tak zwane postojowe.
I gdzie ona idzie z tym dokumentem, w którym składa wniosek? Do jakiego urzędu?
Jeżeli jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, to ona samodzielnie składa taki wniosek. W przypadku zaś osób, które są zleceniobiorcami i nie są ubezpieczone z innego tytułu, one składają to za pośrednictwem płatnika, czyli tak naprawdę tego, który zleca im tą pracę. I to wniosek jest składany do ZUS-u. Przy czym jeśli chodzi o tych osoby, które nie mają takiej działalności gospodarczej, chciałyby uzyskać to świadczenie, to musiałyby w tym wniosku musiałyby również wykazać, że ta umowa zlecenia nie jest realizowana. Właśnie z powodu tej epidemii czy stanu epidemii.
Przeglądałam Państwa poradnik i tam jest bardzo przejrzyście napisane, są rozdziały, pod którymi są wyjaśnione poszczególne zagadnienia. I na przykład znalazłam taki temat. Funkcjonowanie organów spółek w okresie epidemii i stanów zagrożenia. To co tam znajdziemy w tym rozdziale?
To jest akurat część skierowana bardziej do większych przedsiębiorców, którzy działają w formie spółek handlowych.
Tak się domyśliłam, że teraz już nie będzie warzywniak, tylko coś większego, tak?
Tu chodzi, tak jakby w skrócie mówiąc, chodzi o sytuację, w której takie osoby nie mogą się na przykład zebrać jako rada nadzorcza lub zarząd lub zgromadzenie wspólników, tak? No bo w jednym pomieszczeniu nie chcą, nie mogą się zebrać z racji tego, że no, będzie to na przykład pięć osób, które są członkami Rady Nadzorczej. I tutaj wprowadzono taką możliwość porozumiewania się na odległość. To znaczy takie zgromadzenie, takie posiedzenie Rady może się odbyć za pośrednictwem środków komunikacji bezpośredniej, czyli krótko mówiąc w formie jakiegoś komunikatora czy wideokonferencji.
Czyli takie rozwiązanie. To teraz znowu zwracam się do pana mecenasa Kaniowskiego. Jeśli sobie przypomina inne pytania, które często też się pojawiają i zapytania do prawników w tym kontekście.
Bardzo istotną kwestią, na którą zwracają uwagę z kolei ci najmniejsi przedsiębiorcy, to jest zwolnienie ze składek. O tym mówił już częściowo mecenas Sztejna, ale to też jest bardzo gorący temat. Problemem, który dotyka bardzo wielu przedsiębiorców, no to też są problemy związane w ogóle ze stosunkiem pracy i z możliwością rozwiązywania tych stosunków pracy, tak? Gdy te mechanizmy pomocowe nie są wystarczające. No i tutaj trzeba powiedzieć, że ustawa nie wprowadza jakichkolwiek ułatwień dla wypowiedzenia stosunku pracy, dla zwolnień pracowniczych. Tu stosujemy dotychczasowe zasady. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, bo w przypadku uzyskania pomocy, na przykład tych dopłat do wynagrodzeń, pracodawca musi się zobowiązać, że utrzyma zatrudnienie tych pracowników, na których uzyskuje dofinansowanie. Czyli oni muszą pozostawać w zatrudnieniu tak długo, jak wypłacane jest pracodawcy dofinansowanie i jeszcze przez drugie tyle, czyli drugi taki okres. W tym obecnie to jest łącznie 6 miesięcy takiej gwarancji zatrudnienia do pracowników. Czyli no, to jest czasem taka informacja, które się nie spodziewają pracodawcy, ale te rozwiązania, które wprowadził rząd, raczej idą w tym kierunku, żeby utrzymać zatrudnienie i pomóc w tym zakresie pracodawcy. Nie ma tu ułatwień w zakresie zwalniania pracowników.
No niemniej słyszymy o tym, że są zwalniani pracownicy, ale też w związku z tym pojawiają się pytania, kiedy na pewno nie można zwolnić. Albo czy można, jeśli pracownik jest na przykład w takiej sytuacji, że powiedzmy jest się na zwolnieniu lekarskim, albo ma się opiekę nad dzieckiem, albo jest się na urlopie, albo na urlopie macierzyńskim, urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim. Czy wtedy można zwolnić kogoś z pracy, dać mu wypowiedzenie?
Tutaj powiem w ten sposób, że obecna sytuacja kryzysowa nie zmieniła nic w tym zakresie. To znaczy osoby, które były chronione do tej pory zgodnie z kodeksem pracy, czyli te kategorie, które pani redaktor wymieniła, nadal są chronione i nadal nie można na przykład pracownikowi przebywającemu na urlopie, który jest chory, tak, i na zwolnieniu lekarskim, który przebywa, nie można mu złożyć skutecznie wypowiedzenia. To znaczy takie wypowiedzenie będzie wadliwe i będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy temu pracownikowi. Nic się tutaj w tym zakresie nie zmieniło. Tak samo pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, również jest chroniony. Nadal chroniony jest pracownik na przykład, który jest w wieku przedemerytalnym. Nie ma tutaj szczególnych możliwości związanych właśnie z koronawirusem i z tą sytuacją kryzysową na łatwiejsze zwalnianie pracowników. Z kolei jeżeli zwolnienia byłyby masowe, grupowe, no to stosujemy ustawę o tak zwanych zwolnieniach grupowych, która no, przewiduje specjalną procedurę, w którą łączone są związki zawodowe na zwolnienia grupowe i też nie zostało to zmodyfikowane. Czyli no, wszystkie te osoby, które do tej pory były chronione przez prawo, nadal są przez prawo chronione przed zwolnieniem. Natomiast no, z drugiej strony wiemy, że wielu pracodawców w związku z kryzysem wywołanym przez epidemię znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. I te zwolnienia będą konieczne z tego względu, że pracodawca też nie będzie miał po prostu środków na prowadzenie działalności i pokrywanie kosztów wynagrodzeń. No i w takim przypadku, oczywiście z zastrzeżeniem osób chronionych i procedur, no pracodawca ma prawo też zwalniać pracowników, powołując się na prawdziwą i uzasadnioną przyczynę, a kryzys gospodarczy wywołany przez epidemię taką przyczyną zasadniczo jest.
Czyli może tam oczywiście w tym wypowiedzeniu powiedzieć, że z przyczyn tych właśnie kryzysowych gospodarczych. Tak?
Oczywiście, tak, pod warunkiem oczywiście, że to faktycznie te przyczyny u tego pracodawcy zaistniały. To nie, jeżeli pracodawca będzie powiedzmy w dobrej kondycji finansowej, a wykorzysta taki pretekst w postaci epidemii, żeby jakiegoś pracownika zwolnić, no to ta przyczyna będzie nieprawdziwa. Ona musi być prawdziwa, ale jeżeli faktycznie pracodawca jest dotknięty kryzysem, ma zdecydowanie mniejsze obroty, nie jest w stanie pokrywać tych wynagrodzeń, no to taka przyczyna jest uzasadnia wypowiedzenie, również wobec pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Odrębnym problemem jest często dobór pracowników do zwolnienia, ponieważ jeżeli mamy liczną załogę w jakimś zakładzie, pracownicy wykonują podobną pracę, na przykład obsługują jakąś maszynę i jest ich powiedzmy 50. Pracodawca ma jeszcze powiedzmy jakieś zamówienia, ale dużo mniejsze i potrzebuje zwolnić 80% załogi albo 50% tej załogi, ale nie wszystkich pracowników zatrudnionych na danym stanowisku. W takim przypadku przyczyna będzie uzasadniona. Kryzys gospodarczy, spadek obrotów. Natomiast pośród tych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku pracodawca powinien w sposób obiektywny dobrać pracowników do zwolnienia. Nie może to być w sposób dowolny wskazany albo kierując się jakąś emocją, tak? Tutaj powinien znaleźć takie obiektywne kryterium, na przykład staż pracy, żeby nie dyskryminując no, wybrać tych pracowników, którzy z grupy zatrudnionych na podobnych stanowiskach będą zwolnieni.
A czy może się tak zdarzyć, że tak, żeby nie było to aż tak drastyczne i nie zwolnić pracownika, a na przykład zmniejszyć mu etat na przykład? Czyli zatrudnić na jakąś część etatu, tak, jakąś inną formę, taką, tak?
Tak, możliwość przewidują, jeśli chodzi o obniżenie wymiaru jakby czasu pracy. To znaczy, może powiem w ten sposób, że na ogólnych zasadach obniżenie tego wymiaru czasu pracy jest możliwe, tylko pracodawca musi przeprowadzić pewną procedurę związaną z tą zmianą. Tak? Czyli pracodawca widzi sytuację, w której chce utrzymać stanowisko pracy, ale na przykład chce w tej chwili zatrudniać tego pracownika na pół etatu. Czyli mamy sytuację, w której mamy gastronomię, mamy posiłki na wynos i mamy jakby zespół kucharzy i wiemy, że ich praca w tej chwili jest niepotrzebna w takim wymiarze, jakim jest potrzebnym. No w takim przypadku pracodawca może przeprowadzić na tak zwane wypowiedzenie zmieniające. Przy czym warunek jest taki, że jeśli może to dokonać w ten sposób, że obniży czas pracy o nie więcej niż 20% czasu dotychczasowego, to w takim przypadku nie musi przeprowadzić procedury wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Czyli jeśli wprowadza obniżony czas pracy powyżej tej, czyli jakby chce więcej, tak, obniżyć czas pracy, w takim przypadku musi dać wypowiedzenie zmieniające pracownikowi i to w zależności od tego, na jakim okres pracownik jest zatrudniony, wtedy takie wypowiedzenie jest powiedzmy 3-miesięczne i w takim przypadku dopiero ono, krótko mówiąc, wchodzi w życie po tych 3 miesiącach.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do rozmowy na temat form pomocy przedsiębiorcom i pracownikom w kontekście ustawy antykryzysowej. Na linii dr Przemysław Sztejna. Halo, słyszymy się.
Witam, dzień dobry.
Chwilowo pan mecenas Piotr Kaniakaniowski odpoczywa, ale się przysłuchuje naszej rozmowie.
Zachęcam
państwa do tego, żeby skorzystać z wolnej linii telefonicznej 801-327-462 i ewentualnie zadać pytanie. A pan doktor kończy wątek.
Tak, i ta ustawa, tak jak tutaj rozmawialiśmy, ona właściwie nie wprowadza żadnych nowości odnośnie zasad zwolnienia pracownika, tak? I to, o czym chciałbym teraz powiedzieć, to jest nawet taki przykład dobry jakby pokazania tego, że no jakby zamiarem ustawodawcy nie jest wykonywanie zwolnień. Ja już pomijam, jaka jest rzeczywistość, tak? Chodzi na przykład tutaj o tym, co chcę powiedzieć, o sytuację, kiedy pracodawca jednak zdecyduje się obniżyć wymiar, ale uczyni to nie mniej niż o 20% dotychczasowego wymiaru, tak? Czyli zachowa stanowisko pracy, co prawda zareaguje na sytuację na rynku poprzez obniżenie tego czasu pracy o mniej niż 20% i wtedy dostaje handicap, jakiś, no powiedzmy, dofinansowanie ze strony państwa, bo ma on wtedy prawo do otrzymania dofinansowania wysokości do wynagrodzenia pracownika, do wysokości połowy tego wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tak? Czyli zareagował, ale no, jakby tak mówiąc potocznie, delikatnie, tak? W ten sposób, że obniżył tylko o 20% i wtedy dostaje możliwość otrzymania dofinansowania w tej wysokości połowy tego wynagrodzenia pracownika, nie więcej niż 40%. Przy czym, tak jak mówiliśmy o tym przestoju ekonomicznym, bo to też jest druga forma, która tutaj weszła w tej ustawie, to i w tym obniżonym wynagrodzeniu pracownik i pracodawca, szczególnie ten większy pracodawca, muszą zawrzeć porozumienie, w którym uregulują te kwestie, wobec kogo następuje wprowadzenie tego przestoju ekonomicznego i wobec kogo mamy zastosowanie ma to obniżenie czasu pracy nie więcej niż o 20%. Jeśli to jest nie więcej niż 20%, to jest ta możliwość otrzymania tego wsparcia, o którym wspominałem.
A teraz zajrzę do poradnika, o którym wspominaliśmy na początku naszej audycji, o poradnika dla przedsiębiorców i radców prawnych, który stworzyła Kancelaria Bójko i Sztejna. I tam taki jest rozdział. Zmiany w umownym używaniu rzeczy, najem, dzierżawa. Bardzo mnie to zainteresowało, ten tytuł.
No tak, bo proszę pamiętać,
O co chodzi?
Już tłumaczę. To są sytuacje też, które oczywiście dotykają nas wszystkich jako przedsiębiorców i pracowników, ale no tutaj ideą ustawodawcy było wprowadzenie pewnych mechanizmów łagodzących skutki tej sytuacji, jeśli chodzi o osoby, które na przykład wynajmują powierzchnię w dużych galeriach. Tak? Czyli mamy sytuację, w której ktoś jest przedsiębiorcą, prowadzi sklep, zakład fryzjerski, kosmetyczny, sprzedaje odzież w wielkopowierzchniowych supermarketach czy galeriach. Jeżeli one mają więcej niż 2000 metrów kwadratowych, to w takim przypadku ustawodawca zawiesił stosowanie tej ustawy, tych umów najmu. Tak? Czyli dał możliwość przez ten czas trwania tej sytuacji wyjątkowej, aby najemcy i dzierżawcy nie płacili czynszu, tak? Użył takiego sformułowania wygaszenie tych umów. Oczywiście tu jest, trzeba też równoważyć interesy obu stron, tak? Bo z jednej strony właściciel nie otrzymuje czynszu najmu, tak? A z pewnością też ponosi jakieś koszty, tak? No bo obiekt trzeba chronić, obiekt trzeba utrzymywać w jakiś sposób. Natomiast wprowadził taką przeciwwagę tych interesów, jakby wymuszając, aby po zakończeniu tego okresu stanu epidemii czy epidemii te umowy trwały, jeżeli miałyby się zakończyć, trwały co najmniej jeszcze 6 miesięcy. Czyli dał takie rozwiązanie, w którym jakby sprawił, że właściciele nie zostaną opuszczeni, krótko mówiąc, i będą mieli jeszcze możliwość no jakby uzyskania tego czynszu najmu przez najbliższe
najbliższe kolejne 6 miesięcy po zakończeniu tego stanu.
Rozumiem. Panie mecenasie, jest pytanie od słuchacza lub słuchaczki. Halo, halo.
Dzień dobry, Arkadiusz Siedlca. Ja mam takie pytanie. Syn wynajmuje mieszkanie, jest studentem i podpisana jest umowa do września. Czy jest jakieś prawo w tej chwili, które mogłoby tą umowę jakoś, nie wiem, czy zlikwidować, czy po prostu, żeby nie opłacać czynszu?
Znaczy, ja powiem w ten sposób.
Twardy orzech do zgryzienia.
Dlaczego tak się zawahałem? Bo my wszyscy zapominamy o tym, że dalej obowiązują, skupiamy się na tych rozwiązaniach, które wynikają z tej ustawy, ale w prawie obowiązują dalej te wszystkie regulacje, które obowiązują do tej pory, a one w pewien sposób przewidują taki mechanizm. I teraz tak, jeśli syn, student, czy on wyjechał z tego mieszkania, bo też jest pytanie takie, czy on wyjechał, pozostawił.
Tak, on studiuje w innym mieście, w tej chwili jest w domu, bo tak musi być, ale po prostu tam w tej chwili stoi puste mieszkanie i co dalej, pytanie.
A jak właściciel zareagował na
to znaczy dom? Właściciel po wstępnej rozmowie jest w stanie opuścić cenę o 100 zł. Praktycznie nas nie urządza, jak jeszcze przez parę miesięcy musimy płacić prawie 1000, nie?
A w umowie był wskazany cel tej umowy, to że chodziło o to właśnie to zamieszkiwanie przez czasów studiów, przez okres semestru. Gdzieś tam był jakiś związek właśnie z tym studiowaniem? Czy...
Tak. W umowie jest napisane, że syn studiuje i na czas właśnie roku chce wynająć mieszkanie. To jakoś tak była umowa sformułowana.
Przepraszam, że tak dopytuję, ale chciałbym tu rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie.
Tak, jasne.
Bo rozumiem, że umowa jest umową terminową. Ona przewiduje czas do końca września.
Tak, do września, tak jest.
Bo co do zasady, takie umowy terminowe, jeśli miały być wcześniej rozwiązane, to musi to być ujęte w umowie. I tak też kolejne moje pytanie, czy gdzieś Państwo analizowaliście tą umowę w kontekście właśnie tego, że jest prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy?
A jeżeli takiej klauzuli nie ma, to znaczy, że nie ma takiej możliwości.
To znaczy, że jest wyjście awaryjne, ale które niestety może skończyć się sporem sądowym. To znaczy, co do zasady, jeśli takiej klauzuli nie ma, no to w takim przypadku taka umowa terminowa trwa do jej zakończenia, ale można się powołać na taki ogólny przepis w kodeksie cywilnym dotyczący właśnie najmu i dzierżawy. Jeżeli przedmiot najmu i dzierżawy nie może służyć celowi, na który został wynajęty. To jakby też polecam również osobom, które mają mniejsze zakłady jakiejś pracy, salony czy gastronomii wynajmują i okazuje się, że nie mogą jakby wykorzystywać ze względu na właśnie te obostrzenia swojego przedmiotu, tego lokalu, na który wynajęły, to w takim przypadku taka jest możliwość obniżenia czynszu najmu, jeżeli na skutek tych przyczyn niezależnych od stron ten lokal nie da się używać na cel oznaczony w umowie. Akurat u pana jest dość taka niewdzięczna sytuacja, ponieważ niewdzięczna dlatego, że formalnie te mieszkanie nie zostało zamknięte, tak? Nie tak gastronomii zostało to wyłączone. Także
rozumiem.
Jest beznadziejnie, można walczyć.
Bardzo dziękuję, ale jeszcze mam jedno pytanie.
Tak? Proszę.
Czy można odnośnie karty podatkowej też zadać panu pytanie, czy nie?
Prosiłbym o skontaktowanie się po audycji, tak? Bo tutaj
dobrze.
Jest też osoba, która zajmuje się prawami podatkowymi, to jest bardziej jasne. Ona musiała.
Dobrze, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
O, to panie mecenasie, tak jak to zwykle bywa w naszych audycjach, słuchacze nam sami podpowiadają tematy, to może na następny raz się umówimy na prawo podatkowe, to wtedy będzie tak konkretniej. 801-327-462, jeszcze jest szansa, dopóki nie zaproszę znowu do udziału pana mecenasa Kaniowskiego. Panie mecenasie Sztejna, zmiany, kolejny punkt, który bardzo mnie zaintrygował, sprawy sądowe i zawieszenie biegu terminów prawa materialnego. Bardzo mi się język prawniczy w ogóle podoba. Tak, ale o co chodzi?
Właśnie. O co chodzi? Już tłumaczę.
ten stan epidemii, czy stan wcześniejszy zagrożenia epidemią, no niewątpliwie też ma wpływ na funkcjonowanie sądu, tak? No to jest miejsce, w którym dużo osób przebywa, przychodzi, odwiedza, akta przegląda i załatwia swoje sprawy. I z tych powodów no też jakby ustawodawca wyszedł naprzeciw temu i jakby stwierdził, że no, niemożliwość funkcjonowania sądów, czy też poczty nawet, można w ten sposób, poczty w jakimś ograniczonym zakresie, jakby wprowadził takie ułatwienia, które sprowadzają się jakby do takiej generalnej zasady, że wszystkie terminy sądowe i procesowe w okresie stanu zagrożenia epidemią i epidemią są zawieszone. Czyli sytuacja, kiedy jest jakiś termin na wniesienie jakiegoś środka zaskarżenia, apelacji, odwołania, odpowiedzi, wypowiedzenia, sprzeciwu, tak? Czyli gdzieś jakiś termin, który wyznaczył przepis prawa do tego, aby złożyć jakieś odwołanie, to taki termin ulega krótko mówiąc, zawieszeniu. Tak? Co prawda przepis też daje taką możliwość, że nawet jeśli wbrew temu przepisowi się zachowaliśmy i wnieśliśmy odwołanie, tak? Wnieśliśmy apelację, lub złożyliśmy jakieś pismo do sądu, no to ono będzie skuteczne. Tak? To nie jest tak, że jego nie możemy zrobić, ale krótko mówiąc takiego obowiązku nie mamy.
Ponieważ nie ma telefonu, więc poproszę pana Marcina, żeby mnie połączył z panem mecenasem Kaniowskim, a my w tym czasie powiemy o tym, gdzie znaleźć ten poradnik. On na pewno online można z niego skorzystać. I na przykład pan, który przed chwilą dzwonił, mógłby tam zajrzeć do rozdziału o najem.
Jest oczywiście bezpłatny, nie ma tutaj jakichś kosztów związanych z jego pobraniem. Znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i jest tutaj w wersji PDF-u do pobrania, do przeczytania.
Ale szukając to, co wpisujemy?
Wystarczy wpisać taki skrót O, B, S i L.
I już będziemy.
Wtedy w takim przypadku pojawi się już ta strona
poradnika. Dobrze, to teraz pan Piotr Kania-Kaniowski, mecenas, który wytłumaczy, co kryje się pod hasłem rozdziału w poradniku turystyka i hotelarstwo. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe zagadnienie.
Turystyka i hotelarstwo, no to też jest rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Ale specyfika tej branży no jest taka, że szczególnie szybko ci przedsiębiorcy mogą odczuć negatywne skutki tego kryzysu, który wystąpił. Dlatego ustawodawca przewidział dla nich szczególne rozwiązania, inne niż dla pozostałych przedsiębiorców. Oczywiście oni nie są wyłączeni z możliwości skorzystania z tych pozostałych, ale mają pewne szczególne rozwiązania, które dotyczą ich. Tutaj pan mecenas Sztejna nam opowie, na czym one polegają.
Aha, no to bardzo proszę.
Przede wszystkim wprowadzono w ogóle w ustawie jest możliwość odstępowania i rozwiązywania umów o wycieczkę, krótko mówiąc, tak? Tutaj do tej pory to był artykuł 46 ustawy, który określał, że przed rozpoczęciem wycieczki, czy właściwie naszego urlopu, krótko mówiąc, możemy taką umowę odstąpić. Przy czym był warunek, że jeżeli chcemy zrobić to bezkosztowo, to muszą istnieć takie powody, które uniemożliwiają odbycie tej wycieczki, tak? Czyli w miejscu, tak jak teraz właściwie jest, tak? W miejscu podróży do tego naszego miejsca odpoczynku albo bezpośrednio w tym miejscu odpoczynku, no są jakieś nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwiają nam, krótko mówiąc, odbycie urlopu, wakacji. I ta nowością właściwie jest to, że ustawodawca wprowadził taki mechanizm, który pomaga tym instytucjom zajmującym się turystyką, ponieważ odsuwa w czasie ten okres zwrotu uiszczonych już kosztów za wycieczkę, za pobyt. Oni w tej chwili mają więcej czasu na to, żeby mieli do tej pory, w przypadku kiedy my jako klienci ich wypowiadaliśmy umowę, musieli te w tych przypadkach nadzwyczajnie zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni. Teraz mają ten okres o wiele dłuższy. I drugie rozwiązanie, które wprowadziła ustawodawca, to dał możliwość, aby
ja jako klient, czy turysta, porozumiał się z organizatorem tego wyjazdu i zamienił te pieniążki, które miałyby do mnie trafić z powrotem, na voucher. Czyli krótko mówiąc, dał taką możliwość, aby no, ani organizator nie musiał rezygnować z tych pieniędzy, które otrzymał, a jednocześnie ja jako potencjalny no, urlopowicz, tak, mógłbym sobie te pieniądze przeznaczyć tylko na inny wyjazd w innym terminie i wtedy otrzymuję właśnie ten voucher odpowiadający wartości no, tej do tej pory wykupionej wycieczki.
To jeszcze jest jeden rozdział, który się nazywa funkcjonowanie organów i sprawy korporacyjne. To nie wiem, to proszę sobie wybrać, czy pan mecenas Kamiowski, czy...
To już było. Wspomnieliśmy, to była ta kwestia związana z funkcjonowaniem rad nadzorczych, zarządów, czyli spółdzielni mieszkaniowych również, które dają taką możliwość odbycia się tych posiedzeń poza bez osobistego udziału członków.
A proszę powiedzieć, jak możemy interpretować te zarządzenia, które funkcjonują, o których co chwilę się dowiadujemy i czasami one się troszeczkę tak wykluczają. Taki bardzo banalny przykład. Wprowadzono godziny dla osób powyżej 65 roku życia specjalne. Od 10 do 12 mogą robić zakupy. To wszyscy wiemy. Wtedy są sklepy specjalnie dla nich. Ale jeżeli jest ktoś, kto się opiekuje osobą starszą, a powiedzmy na przykład pracownicy socjalni, tak, to jest ich zawód, wykonują taką pracę na co dzień, chodzą do pracy i między innymi robią zakupy swoim podopiecznym i nie mają osiągniętego wieku 65 lat, to mogą zrobić zakupy w tym czasie, czy nie mogą?
Bardzo ciekawy problem. Natomiast no ja... Żeby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym mieć przed sobą ten przepis, który wprowadził. Właściwie to dokładnie minister zdrowia, który ma taką możliwość w ramach ustawy wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu różnych urzędów,
a to właśnie,
instytucji.
Przepraszam, bo zapomniałam o tym rozdziale. Służba zdrowia jeszcze jest w poradniku.
Jest.
O, to
jest,
proszę,
tak,
to
jest,
wyjaśnić.
Jest. Tam między innymi taką jakby w tym konkretnym przypadku, o którym pani mówiła, ja bym powiedział, że ten pracownik socjalny nie może. No. Bo tutaj celem tego ograniczenia pomiędzy 10 a 12 godziną, jakby istotą tego ograniczenia jest to, żeby te osoby konkretne...
Czyli które mogą wyjść z domu i to zrobić samodzielnie.
Nie, to... Nawet nie to chcę powiedzieć. Chcę bardziej powiedzieć to, że to jest jakby celem tego ograniczenia jest to, żeby te osoby no jakby w tych godzinach były, tak ja to rozumiem, tak, w sklepie jakby bez udziału innych osób, tak, w tym sensie one mogłyby dokonać tych zakupów, tak, natomiast tutaj ten pracownik socjalny, no wydaje mi się, że nie byłby jakby no zobowiązany czy uprawniony do korzystania z tych godzin, ale to już jakby takie interpretacje, musiałbym zobaczyć ten przepis.
Ale ciekawe jednak, prawda, spostrzeżenie.
Bardzo ciekawe.
Tak pomyślałam, bo akurat stałam w takiej kolejce i weszłam do sklepu po dziesiątej i ogólnie rzecz biorąc, może nie zostałam wyproszona, tylko zwrócono mi uwagę, że teraz jest godzina nie dla mnie. Ale ponieważ
ja
nie było ani
nie.
kolejki, ani nikogo, tylko ja, no więc pani była taka uprzejma, że zrobiłam zakupy. No ale mogło być inaczej.
Ale myślę, ja miałem bardzo podobną sytuację, ale tak sobie pomyślałem, że z satysfakcją jakby wyszedłem stamtąd w tym sensie, że no jest to jakaś tutaj coś, co jakieś, powiedzmy, coś, co mogę pomóc, tak, tym osobom starszym, które mogą w tym czasie jakby bez problemu te zakupy zrobić.
Jakiś
nie?
sens to ogólnie rzecz biorąc ma. A co do tej służby zdrowia, czy wszystko omówiliśmy, jeśli chodzi o służbę zdrowia i stan?
No tutaj te zmiany są bardzo obszerne. One właściwie tutaj jakby dotyczą i rozpoczynają się od sposobu odbywania kwarantanny, tak? W tej chwili jakby zdefiniowano ten sposób domowej kwarantanny, tak? Możliwość wprowadzenia tego zdalnego monitorowania, tak? Przez aplikacje. Wprowadzono pewne zasady związane z reglamentacją takich no, ważnych sprzętów, produktów medycznych.
Także to raczej dotyczy kwestii związanych właśnie z obrotem, czy też właśnie zasadami odbywania kwarantanny.
A czy pan mecenas Kaniowski mógłby mi powiedzieć, bo takie mi w związku ze zdrowiem przyszło do głowy pytanie, kiedyś ono się już pojawiło u nas na antenie. Są takie tak zwane badania wstępne, badania okresowe, jak się przyjmujemy do pracy, zwalniamy, takie różne. I jak musimy teraz zrobić, bo termin nam przypada, a ograniczony mamy dostęp do lekarza. To jak to rozwiązać?
Ten problem od samego początku, kiedy ta sytuacja kryzysowa wystąpiła, bardzo interesował pracodawców. Na początku nie było na to dobrej odpowiedzi. No szczęśliwie właśnie w tej nowelizacji, która weszła w życie na przełomie marca i kwietnia, mamy już częściowo przynajmniej odpowiedź na ten problem. I tu przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z tymi badaniami okresowymi, które dotyczą tych pracowników, którzy są już zatrudnieni, no to one zostały zawieszone, odsunięte w czasie po tym kryzysie, po epidemii. Pracownik może nadal pracować, mimo braku tych aktualnych badań potencjalnie, także ten termin już upłynął. No ale ten obowiązek zostaje zawieszony i należy go wykonać w określonym terminie już po zniesieniu stanu epidemii. To dotyczy okresowych badań, natomiast nie został zawieszony obowiązek badań wstępnych i tych związanych z sytuacją, kiedy pracownik wraca do pracy po chorobie. One nadal muszą być wykonane, z tym, że wprowadzono tu pewne ułatwienie. Do tej pory można było je wykonać tylko u odpowiednich lekarzy medycyny pracy. Teraz każdy lekarz inny również może takie badania przeprowadzić wyjątkowo. To pozwala nieco ułatwić pracodawcom przyjęcie do pracy nowego pracownika, jeżeli na przykład zamknięte są te przychodnie, gdzie do tej pory lekarze medycyny pracy takie badania przeprowadzali. Więc no, tu tyle, po prostu wiemy więcej, że okresowe są zawieszone, a wstępne są łatwiej można uzyskać.
Ponieważ nasza audycja dobiega już powoli końca, mamy kilka minut, to przypomnijmy jeszcze, gdzie możemy szukać poradnika dla przedsiębiorców i pracowników w związku z...
Wystarczy tak? Wpisać hasło opcji poradnik, to jest bez problemu. Takie poradniki wyskoczy nam, krótko mówiąc.
A czy jakaś infolinia istnieje radców prawnych na przykład?
Nie.
Oprócz tej...
O takiej sytuacji nie słyszałem.
Tak się stało, że wiem, że istnieje infolinia, ale dla medyków, adwokaci dla medyków okręgowej...
Takie akcje na pewno realizowane są na poziomie takim lokalnym.
Lokalnym. Ja mogę tylko podać numer telefonu. Telefon działa ogólnie. Infolinia 22 290 20 50. To jest taka akcja adwokaci dla medyków, a Kancelaria Bójko i Sztejna ma dla Państwa, szczególnie dla przedsiębiorców i pracowników, to prawie dla nas wszystkich, taki specjalny poradnik, z którego warto skorzystać. I jest łatwo dostępny, online i non-profit jest. Tak?
Tak jest.
Nie musimy tam się nigdzie logować, ani płacić, ani karty używać. Nie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Przemysław Sztejna, radca
dziękuję
prawny i mecenas Piotr Kania-Kaniowski byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy za cenne informacje. Do usłyszenia. Liczę na kolejne spotkanie w najbliższej przyszłości. Marcin Kosiński zrealizował dzisiejszą audycję, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.